Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy! Dziś mam dla Was film, o którym dawno chciałam opowiedzieć, bo to jeden z moich ulubionych filmów akcji, jeśli nie mój ulubiony. W dodatku w tym roku obchodzi 30 urodziny i jego tytuł to Speed. To znaczy, taki był jego tytuł oryginalny, a w języku polskim przetłumaczono go jako Speed, niebezpieczna prędkość. Kiedy pojawił się w kinach, mówiono o nim, że to taka szklana pułapka, tylko w autobusie. I wtedy wszyscy od razu wiedzieli, czego mniej więcej się spodziewać. Czyli, że jest to film akcji z nietypowym bohaterem w roli głównej, a wtedy modne były filmy z mięśniakami typu Rambo, Commando, Predator i tak dalej, w których najczęściej występowali albo Sylvester Stallone, albo Arnold Schwarzenegger. No a tu pojawił się taki zwyczajny Keanu Reeves, wtedy nie za bardzo znany i nawet został zatrudniony do tego filmu właśnie dlatego, że był takim zwyczajnym gościem. Takim, że całkiem spoko, nawet atrakcyjny, ale nie za bardzo. No, ja tu się akurat z tym nie zgadzam, bo uważam, że jest bardzo atrakcyjny. Ale pomijając, ten film nie został też niezauważony na Oscarach w kolejnym roku, ponieważ w 1995 dostał Oscara za dźwięk i efekty dźwiękowe, a także był nominowany za montaż. Uważam, że należała się również jakaś nagroda za zdjęcia, które wykonał zresztą Polak, czyli Andrzej Bartkowiak. Jak przyjrzycie się, w jaki sposób niektóre ujęcia są ustawione, kiedy autobus tak jakby wyłania się z dołu kadru, bo kamera umieszczona jest zaraz nad nim, albo takie bardzo długie ujęcia obrotowe, kiedy kamera albo 360 stopni wokół bohaterów się układa, albo tak płynie sobie najpierw z dalekiego kadru, potem do zbliżenia. Naprawdę jest na co popatrzeć. Film wyreżyserował holenderski reżyser i operator filmowy. To właściwie był jego debiut reżyserski, Jan de Bont. Jego imię pisze się tak jak polski Jan. No i wymawiam to jako Jan, bo jest to reżyser, więc nie jest to żaden Jan ani inny John. Ciekawostką jest fakt, że propozycję, by wyreżyserować film, wcześniej otrzymał Quentin Tarantino, ale nie zgodził się, a później mówił, że to jeden z jego ulubionych 20 filmów. Także chyba żałuje tej decyzji. Kilka lat później, w 1997, powstał sequel, czyli część druga, pod tytułem Speed 2 Cruise Control. Przetłumaczono ten tytuł jako Speed 2 Wyścig z czasem. I w nim również wystąpiła Sandra Bullock, tak jak i w pierwszej części, ale już Keanu nie zgodził się wziąć w nim udziału, co tłumaczył słabym scenariuszem. I w pełni się z nim zgadzam. Jest to po prostu słaby film. A poza tym w tym czasie kręcił z Alem Pacino Adwokata Diabła. Więc w sumie nie dziwię się, że wybrał właśnie tamtą produkcję. Producenci z wytwórni 20th Century Fox zorientowali się, że film będzie hitem, gdy podczas pokazów testowych osoby z publiczności wychodziły z sali tyłem, by pójść do toalety, bo chciały jak najmniej przegapić. I chyba zrobiłabym dokładnie tak samo, bo dla mnie też jest to film, na który po prostu warto patrzeć, trzyma w napięciu od początku do końca, chociaż wydawałoby się, no cóż to za akcja, no bomba w autobusie, nie? Nadal uważam, że to jeden z najlepszych filmów akcji i bardzo go Wam polecam. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to teraz jest dobry moment, żeby zapauzować ten podcast, obejrzeć film i potem posłuchać podcastu do końca. Dlatego, że jeśli tego nie zrobicie, będziecie mieć tutaj sporo spoilerów. Jak to w filmach akcji bywa, dialogów nie jest tutaj tyle, ile w dramatach, ale jednak są pewne wyrażenia, które może będą przydatne i które warto zapamiętać. Zacznijmy od tego tytułu, który no sam w sobie jako słowo, czyli speed, prędkość, pojawia się w filmie wielokrotnie, na przykład w tej scenie. Tutaj mamy akurat czasownik. Speed up dosłownie prędkość w górę, oznacza po prostu przyspieszyć. I to może dotyczyć i poruszania się jakimś pojazdem, ale też na przykład przyspieszyć kroku. I should probably tell you that I'm taking the bus because I have my driver's license revoked. What for? Speeding? To jedna z moich ulubionych scen. Tutaj Sandra Bullock, a właściwie bohaterka przez nią grana, mówi, że zabrano jej prawo jazdy, bo właśnie przekraczała prędkość. I czasownik speed, ona tu mówi speeding, to właśnie przekroczyć dozwoloną prędkość. Zobaczcie, mamy takie bardzo długie, trzywyrazowe wyrażenie, a tam po prostu jest czasownik speed. Zresztą Sandra Bullock specjalnie nauczyła się prowadzić autobus i zdała egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem właśnie do tej roli. Warto też pamiętać, że słowo speed ma jeszcze jedno znaczenie, bo jest to również potocznie narkotyk, czyli amfetamina działająca pobudzająco, znana również jako crystal meth. Może kojarzycie ją z serialu Breaking Bad, chociaż ona wcale niekoniecznie musi być niebieska. Znane cytaty. Jest taka scena w zwiastunie, która świetnie podsumowuje fabułę filmu i brzmi ona tak. Pop quiz, hot shot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? Mamy tutaj kilka fajnych wyrażeń, które może się wam przydadzą. Pop quiz. Tak mówią Amerykanie, Brytyjczyk powiedziałby pop quiz, to jest kartkówka. Quiz, no to jest, no tak jak my czasami mówimy, że quiz. A pop albo pop to jest tak wyskoczyć nie wiadomo skąd. Więc to jest właściwie taka niezapowiedziana kartkówka. There's a bomb on a bus, to też jest bardzo fajne zdanie, które nam przypomina o tym, jak po angielsku budować zdania, gdy chcemy powiedzieć, że coś się gdzieś znajduje. Wiele osób o tym zapomina, że nie zaczynamy od tego miejsca, tak jak po polsku powiedzielibyśmy, w autobusie jest bomba, tylko właśnie od there is. Tutaj mamy there's, potem co, a bomb i potem gdzie, on a bus. Warto tu wspomnieć, że w procesie tworzenia filmu użyto aż 10 różnych autobusów. Każdy z nich miał dwie kierownice, jedną tą właściwą, a drugą obsługiwał kaskader, albo na dachu, albo siedząc w drugim rzędzie siedzeń. To były prawdziwe autobusy. Oprócz tych prawdziwych, pełnowymiarowych, używano też modeli. Na przykład do scen, gdzie autobus miał na przykład przeskoczyć albo przewrócić się. No, takie powiedzmy, gdzie nie byłoby widać, że to nie jest prawdziwy, wielki autobus. I'm gonna go home, have some sex. Era, you're gonna go home and puke. Well, that'll be fun too. To nie jest może jakaś super kultowa i znana scena, ale bardzo mi się podoba wyrażenie, że on powiedział I'm gonna go home, have some sex, czyli pójdę do domu i uprawię trochę seksu. Tak jakby można było go porcjować, więc tak, trochę sobie uprawię. Pojawia się też tutaj słowo puke, czyli rzygać. Zapisujemy je jako pukę. Get out of the car! This is my car, I own this car, it's not stolen! It is now. Move over. Move over znaczy przesuń się. No a zdanie it's not stolen i te wcześniejsze w tej wypowiedzi wypowiada czarnoskóry kierowca. Mówię o tym dlatego, że może to być istotne. Dlaczego zastanawiacie się, czemu on powiedział, że ten samochód nie jest kradziony? No często jest tak, że gdy policja zatrzymuje czarnoskórego kierowcę, to jest zwykle podejrzany o to, że jest złodziejem tego samochodu, a nie jego właścicielem. Niestety. Jest to stereotyp, jest to krzywdzące, no ale takie są realia życia w Stanach. Potem mamy scenę, w której Jack, czyli główny bohater, przeklina, natomiast prosi pasażera, ażeby przez telefon przekazywał jego partnerowi to, co mówi. No bo nie może się wychylać z autobusu i jednocześnie rozmawiać przez telefon. No i tak, nie do końca ten pasażer powtarza dokładnie to, co powiedział Jack, chyba właśnie dlatego, że nie chce mówić brzydkich wyrazów. Teraz, co mówi Jack? Fuck me! Oh darn! No właśnie. Jak pewnie wiecie, zorientowaliście się, widzieliście być może sketch Macieja Sztura sprzed lat, gdzie udaje lektora filmów. W polskich filmach nie tłumaczy się dosłownie angielskich przekleństw. Wynika to m.in. z tego, o której godzinie ten film mógłby być emitowany w polskiej telewizji. Więc wiele angielskich przekleństw się po prostu łagodzi. I tutaj mamy to samo, tylko że w wykonaniu bohaterów filmu. Czyli Jack najpierw mówi fuck me, co dosłownie byśmy przetłumaczyli jako ja pierdolę. A potem ten drugi bohater mówi, oh darn. A to jest bardzo łagodne, bym powiedziała nawet nie przekleństwo, tylko takie no, wyrażenie złości, którego odpowiednikiem może być polskie ojeju. Więc nie jest to ewidentnie to samo, choć w sumie też wyraża pewnego rodzaju zdziwienie. I ten sam bohater pojawia się też w następnej scenie, gdzie mówi to.
We're at the airport. Yeah, so... I already seen the airport.
No i wreszcie ostatnia z takich znanych bardziej scen to rozmowa Jacka z terrorystą, który mówi, że nie zwariował, tylko co?
You're crazy. You're fucking crazy.
Oh, no. Poor people are crazy, Jack. I'm eccentric.
Eccentric. Eccentric to przymiotnik po angielsku, czyli jestem ekscentryczny, choć na polski przetłumaczylibyśmy to zdanie jako jestem ekscentrykiem, czyli N. Eccentric. Tak też czasem można powiedzieć, ale częściej spotkamy się z użyciem słowa eccentric jako przymiotnika. Przydatne na co dzień. Film zaczyna się ujęciem, w którym widzimy szyb windy. I widzimy, że ta winda zjeżdża na sam dół w wysokim budynku, no bo zaczynamy od bardzo wysokiego piętra. Na tym ujęciu pojawiają się też napisy początkowe na kolejnych piętrach. Mamy tutaj też motyw muzyczny znany z filmu, który skomponował Mark Mancina. Tę sekwencję, która wygląda tak, jakby winda zjeżdżała w dół, nakręcono na 10-metrowej miniaturze leżącej poziomo. Także widzicie, jakich sztuczek używano, zanim jeszcze mieliśmy takie świetne efekty komputerowe, jakie dziś możemy w filmach zobaczyć.
Hey, this area is restricted.
Oh, hi. Yeah, I know. They call me down here. Some of this wiring got screwed up.
This area is restricted. Restricted znaczy ograniczony, zastrzeżony albo tylko dla upoważnionych. Wiring to instalacja, dosłownie jakieś odrzucenie, no bo wire to drut albo przewód. A got screwed up to potoczne wyrażenie, które oznacza nawaliła.
Nobody called it down to me. I'm gonna have to see a work order.
Work order to zlecenie. Dosłownie jakby zamówienie pracy. No i po kilku minutach słyszymy sygnał syreny policyjnej. Jadą nasi bohaterowie. Mamy ujęcie z dołu na wieżowiec, a potem frunący samochód. Tak pędzą, że aż samochód się podniósł. No i gdy wysiadają z samochodu, kamera robi takie dynamiczne ujęcie, czyli obrót o 360 stopni i pojawia nam się na ekranie nasz bohater Jack, grany przez Keanu, który żuje gumę, co zresztą było takim pomysłem właśnie aktora na to, żeby ten bohater żuł gumę, że jest taki wyluzowany nawet w stresowej sytuacji i że ta guma jest takim zwiastunem tego, że on ma jakieś przeczucie, że on wie, że coś tutaj się za chwilę wydarzy. Zresztą w wielu filmach stosuje się taki zabieg, żeby pokazać, że bohater właśnie jest taki luźny, nie przejmuje się za bardzo tym, co się dzieje, kiedy coś je. W ogóle jedzenie w filmach pojawia się rzadko, bo to jest taka czynność, którą się pomija w opowiadaniu tej historii, no bo szkoda czasu na jedzenie, chyba że ono jest jakoś istotne, albo akcja dzieje się akurat w restauracji, no bo musimy czasem zmienić miejsce, żeby nie było, że oni ciągle siedzą na kanapie i gadają, jak to jest na przykład w Przyjaciołach. Więc tutaj to rzucie gumy też pełni pewnego rodzaju funkcję, która nam ma opisywać tego bohatera. Że to jest taki cool guy.
Anything else that'll keep this elevator from falling?
Basement.
I tutaj mamy kolejny dowód na to, że Jack to jest cool guy, ponieważ jego pierwsza kwestia to jest żarcik. Co sprawi, że ta winda nie spadnie niżej? No, piwnica, czyli właśnie basement. Po amerykańsku rzadziej się używa jeszcze innego słowa, czyli cellar. Częściej spotkamy je w Wielkiej Brytanii. Keanu Reeves został zauważony przez reżysera i wybrany do tej roli po tym, jak reżyser zobaczył go w filmie Point Break z 1991 roku. Możecie go kojarzyć jako Na fali, gdzie występował również Patrick Swayze. I opisał go jako wrażliwy na ekranie, nie stanowi zagrożenia dla mężczyzn, bo nie jest taki wielki i muskularny, a jednocześnie spodoba się kobietom.
Ladies and gentlemen, this is the LAPD.
What are you doing up there?
Często w filmie pojawia się ten skrót, czyli LAPD, a więc Los Angeles Police Department, czyli po prostu Policja Los Angeles. A słowo malfunction to inaczej awaria. Czasami jak zobaczycie takie słowo zaczynające się na mal, w pisowni MAL, to znaczy, że coś jest nie tak. Dlatego mamy na przykład malware, oprogramowanie, powiedzmy, szpiegujące albo psujące coś w naszym komputerze, albo malnutrition, złe odżywianie, niedożywienie. No i po polsku mamy też słowo maltretować, czyli źle traktować.
All right, pop quiz. Airport, gunman with one hostage. He's using her for cover. He's almost to a plane. You're 100 feet away.
No i zobaczcie, właściwie tu po raz pierwszy pojawia się to wyrażenie pub quiz, którego wcale nie używa terrorysta jako pierwszy, on później dopiero je powtarza, bo przecież podsłuchuje cały czas, jak policjanci ze sobą rozmawiają. Czyli to jest ta kartkówka. Gunman to jest uzbrojony bandyta. No po angielsku bardzo fajne, proste słowo, nie? Mamy po prostu gun, czyli broń, i mamy man, czyli facet. Facet z bronią. Hostage to zakładnik, a 100 feet, czyli 100 stóp, no oczywiście nadal nie używają systemu metrycznego, chociaż minęło już 30 lat od tego filmu, to lepiej to sobie wyobrazimy, jak powiemy, że to jest około 30,5 metra.
Harry, this is wrong. He's gonna blow it anyway.
Why?
I don't know, gut feeling.
Gut feeling to jest właśnie to przeczucie. Gut to dosłownie flak albo jelito. No i tu w tej scenie właśnie też nasz Jack żuje sobie gumę. I to ma podpowiadać publiczności, że on coś czuje, on coś wie, on jest takim świetnym policjantem, że tak po prostu, no, wydaje mu się, że coś się stanie i to się na pewno stanie.
Can't they just pry the doors open? I can't breathe.
Pry something open to wyważyć coś. Dosłownie samo słowo pry, pisane pry, to wsadzić albo wcisnąć. Również w wyrażeniu na przykład wsadzać nos w nie swoje sprawy.
Watch your head, watch your head.
Watch your head to uważaj na głowę, czyli tak jakby obserwuj swoją głowę. Zaraz przed tym mamy ujęcie tak jakby przez dziurę w podłodze windy. Kamera jest tak jakby w tym szybie windy. Widzimy tę dziurę i przez tę dziurę widać pasażerów i w tle ratowników. Naprawdę fantastyczne zdjęcie Andrzeja Bartkowiaka.
Oh God, don't let go of me!
Don't let go of me to nie puszczaj mnie. Gdybyśmy chcieli powiedzieć odwrotnie, właśnie puść mnie, no to wtedy let go of me.
Was it good for you? Oh, it's great for me. Was it for you, honey?
To pytanie, was it good for you? Czasami zadawane jest żartobliwie w różnych scenach, które mają parodiować rozmowę po uprawianiu miłości. Ono znaczy, dobrze ci było. No i dlatego w tej odpowiedzi też użyte jest słowo honey, czyli kochanie.
Is your watch slow?
No, he jumped the gun. We had 3 minutes left.
Mamy tu pytanie, is your watch slow? Dosłownie, czy twój zegarek jest wolny? A po polsku zapytamy, czy zegarek ci się spóźnia? I jump the gun, czyli tak jakby przeskoczyć broń, to pospieszyć się albo zrobić falstart. I w tych scenach widzimy, jaki zegarek nosi Jack. Jest to model Casio G-Shock DW5600C i do momentu rozpoczęcia zdjęć do filmu zaprzestano jego produkcji, ale po sukcesie filmu firma Casio musiała ją wznowić. Tyle osób było zainteresowanych tym zegarkiem.
He knew we were up to something. He's close by.
We were up to something, czyli coś kombinowaliśmy. Wiedział, że coś kombinujemy. What are you up to? Możemy zapytać, czyli co kombinujesz? A he is close by? Jest blisko, jest gdzieś blisko. Stąd to słowo by, bo samo he is close nie znaczyłoby dokładnie tego samego.
He'd wanna be here, but he'd wanna stay mobile, right?
Tu mamy słowo mobile w wymowie amerykańskiej, zapisywane jako mobile i pewnie najczęściej wymawiacie je jako mobile, no bo tak mówimy po brytyjsku. I to słowo oznacza ruchomy albo w ruchu.
The elevators.
Passenger cars were stopped. They checked them out.
What about the freight elevators?
Przez pierwsze kilkanaście minut filmu często pojawia się tu słowo winda, no bo właśnie pracownicy biurowca są uwięzieni w windzie. Słyszymy to słowo jako elevator. To jest oczywiście słowo amerykańskie. Brytyjczyk o windzie powie, że to lift. Potem pojawia się tutaj wyrażenie passenger cars. To nie ma mowy o żadnych samochodach, chociaż samochody jeszcze się później w filmie pojawią wielokrotnie. Car to tak naprawdę kabina w przypadku windy. Ale można też tak powiedzieć na przykład o wagonie w pociągu. Tak samo jest to wóz. Dawniej, gdy nie było jeszcze samochodów, tylko mieliśmy właśnie wozy ciągnięte przez konie, to tak się mówiło o tych wozach. I właściwie ten termin samochód, car, został tak jakby przeniesiony z wozu do samochodu. No i mamy też freight elevator, czyli winda towarowa. Freight piszemy fyry, e, i, g, h, t. No i powiem wam, że ja ten film widziałam tyle razy, że po prostu pamiętam, że w tej scenie są słowa mobile i freight. I jak kiedyś ich potrzebowałam, żeby użyć do odcinka, no to nie musiałam szukać. Ale wiecie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jak znamy jakąś piosenkę bardzo dobrze, to też pewnie dlatego, że słyszeliśmy już ją 30 razy. Więc ja ten film też już widziałam chyba z 15 razy. No i po prostu niektóre sceny pamiętam. Zresztą nie ma w nim za dużo dialogu, więc w sumie łatwo go nawet jest się nauczyć na pamięć. Pewnie też macie takie filmy, które znacie prawie że na pamięć, nie? Jakieś klasyki typu Sami Swoi, albo Miś, albo Rejs i tak dalej.
Get your ass up!
Get your ass up to jest dosłownie dupa do góry, czyli wstawaj. Aktor Dennis Hopper, który gra terrorystę, zaimprowizował podnoszenie Harry'ego za dziurki w nosie. Wsadził mu palce do nosa i go podnosi. I reżyser od początku miał wątpliwości, czy to zadziała, ale potem sprawdził i okazało się, że to faktycznie jest bolesne. Więc ta scena została w filmie.
Pop quiz, hot shot! Terrorist holding a police hostage, he's got enough dynamite strapped to his chest to blow a building in half. Now what do you do?
No i tu znów pojawia nam się hasło pop quiz, a potem hot shot. Hotshot to mądrala, dosłownie gorący strzał. Może kojarzycie komedię z lat 90. pod tytułem właśnie Hotshots. I ten tytuł miał dwa znaczenia, bo jednocześnie było to właśnie gorące strzały, a także właśnie tacy mądralińscy. No, bardzo fajna parodia, zresztą polecam wam, jeśli jeszcze nie znacie, choć jest to klasyk. To wyrażenie pop quiz pojawia się kilka razy, no bo jest to taki motyw przewodni, powiedzmy hasło modne z tego filmu. I właściwie to, gdybym miała wybrać jedno wyrażenie, z którego ten film jest znany, to właśnie to. Pop quiz, hot shot.
See, I'm in charge here. I drop this stick, huh? And they pick your friend up with a sponge.
I'm in charge here, znaczy ja tu rządzę. Myślę, że to się może przydać na co dzień. I mamy tutaj jeszcze słowo gąbka, które zapisujemy po angielsku sponge, a czytamy sponge. Ciekawe, że czytamy je właśnie przez A, a nie przez O. Nie chyba z to O nie kusi. Żeby zrozumieć wypowiedź w następnej scenie, potrzeba trochę wiedzy kulturowej. Sama musiałam to wygooglać, nie myślcie sobie, że jestem taka mądra, więc najpierw dialog, uwaga.
Are you ready to die, friend?
Fuck you.
Oh, in 200 years we've come for my regret, but I have one life to give for my country, to fuck you.
I teraz o co chodzi, że w 200 lat nastąpiła taka słaba zmiana? Wyrażenie, które terrorysta cytuje, czyli I regret, but I have one life to give, to cytat z autora nazywającego się Nathan Hale, znaczy autora, to dużo powiedziane. Jest on uważany za pierwszego amerykańskiego szpiega. Został ujęty i powieszony przez Brytyjczyków w 1776 roku podczas wojny o niepodległość Stanów w latach 75-83 w XVIII wieku. I jego ostatnie słowa właśnie tak brzmiały: I regret, but I have one life to give for my country. Czyli żałuję, że mam tylko jedno życie, które mogę oddać za mój kraj. No i właśnie minęło 200 lat, powiedzmy 200 z hakiem, od tej wypowiedzi, która była właściwie odpowiedzią na pytanie Are you ready to die? Czyli czy jesteś gotów, by umrzeć? No a tutaj mamy odpowiedź Fuck you, która już wiecie, co znaczy.
Through dedication and bravery, these next two officers effected the rescue of 13 citizens of this city. And thanks to them, the only life taken by the terrorist bomb was his own.
Dedication to wcale nie dedykacja, tylko zaangażowanie albo poświęcenie. A effect to jest to samo słowo, które oznacza skutek albo efekt. Tu jest czasownikiem, czyli effect something to doprowadzić do czegoś.
Way to go, Jack. Way to go.
Way to go, czyli way to go, dosłownie droga, żeby iść. To po prostu brawo. Gratulacje.
Hey Jack, you forgot your muffins.
Have a good one, Bob.
Thanks, Jack. Take care, huh?
Have a good one. To miłego dnia, to samo co have a good day, to słowo one zastępuje day. No i take care to trzymaj się. I zaraz po tym dialogu dzwoni budka telefoniczna, znaczy dzwoni telefon w budce tak naprawdę. I ujęcie jest takie, że kamera zbliża się do tej budki i w niej odbijają się płomienie z autobusu. Reżyserowi zależało, żeby eksplozje, zniszczenia i tego typu ujęcia nie były jedynym elementem kadru, dlatego właśnie autobus wybuchł w tle, za plecami Jacka. Nie jest to jedyna rzecz, którą w kadrze widzimy. Oczywiście tego typu ujęcia kręci się dużo trudniej, bez więcej rzeczy do skoordynowania, ale przez to właśnie ten film zrobił między innymi takie wrażenie. To są takie rzeczy, na które się może nie zwraca uwagi, bo to po prostu działa. Może gdyby tego nie było, to wtedy wydawałoby nam się, że zwyczajny film akcji. A to wcale nie jest zwyczajny film akcji. To jest Speed.
This is about my money. This is about money due me, which I will collect. $3.7 million.
Tu terrorysta mówi "This is about money, do me." I to nie jest do pisane jako do, robić, tylko to jest due. Brytyjczycy przeczytają to słowo jako due albo due. Amerykanie mówi właśnie do. Money do me to pieniądze, które mi się należą. Do to może być też na przykład dług albo właśnie coś, co komuś jesteśmy dłużni. I o tym słowie, które czasem trudno przetłumaczyć samodzielnie, zrobiłam odrębny odcinek po cudzemu na YouTubie i jest to numer 214. Jeżeli słuchacie tego właśnie na YouTubie, to w tym momencie pojawia się tutaj lineczek i można sobie w ten odcinek właśnie kliknąć i więcej o słowie do posłuchać.
Sam! Tell her to stop! Excuse me, coming through! Sam!
Minęło już pół godziny filmu i dopiero teraz pojawia nam się moja ukochana Sandra Bullock, która biegnie z autobusem i krzyczy coming through, coming through. Coming through to po prostu idę albo biegnę, czyli tak jakby przechodzę przez, domyślę, tłum albo między innymi osobami. Jest to pierwsza kwestia Annie, czyli jej bohaterki. I właśnie to można powiedzieć, kiedy się przeciskamy przez tłum. Coming through. This ain't no bus stop, mówi kierowca, czyli to nie jest przystanek. Słowo ain't też jest bardzo ciekawe. O nim też zrobiłam oddzielny odcinek po cudzemu, numerek 14. No i on do niej mówi, get rid of your butt, Annie. Butt pisane i wymawiane dokładnie tak samo jak tyłek. Tutaj wcale nie chodzi o tyłek. Chodzi o niedopałek albo pet. Tutaj widzicie, mamy tutaj bohaterkę, która pali papierosy. Takie były czasy, to było okej, że to się pokazywało w filmach. No i właśnie ten butt to jest po prostu ta resztka papierosa, która została. No i Annie sobie wsiada, zajmuje miejsce w autobusie i wita się z kobietą, mimo że się nie znają. Pamiętam, że gdy oglądałam ten film po raz pierwszy, bardzo się zdziwiłam, że ona siada obok obcej baby i mówi do niej hi. Czyli co? Cześć? Tak mówisz sobie do kogoś obcego cześć? No i po pierwsze, dopiero później się dowiedziałam, że hi może również oznaczać dzień dobry, a poza tym w taki sposób właśnie możemy się też pozdrowić z obcym człowiekiem. To wcale nie musi być ktoś, kto jest naszym znajomym, żeby tej osobie powiedzieć hi. I just couldn't handle the freeways anymore. I got so tense. This way I can just relax all the way to work. Yeah, well, I love my car. I miss my car. Tense? To spięty. I ciekawe jest to, że ta bohaterka mówi, że może się zrelaksować w drodze do pracy, bo jedzie autobusem. Jak się można zrelaksować w autobusie? Czy ktoś mi może odpowiedzieć na to pytanie? Znaczy, autobusy amerykańskie też działają trochę inaczej niż te polskie, bo u nas zwykle po prostu jest dużo więcej ludzi, bo my jesteśmy trochę lepiej skomunikowani w mieście i czasami bardziej się kalkuluje nawet jechać komunikacją niż samochodem. W Stanach wygląda to trochę inaczej. Tam wszyscy mają samochód, niektórzy nawet po dwa albo po trzy na domostwo i mało kto porusza się komunikacją miejską. Dlatego właśnie na przykład tu widzimy w filmie, że w tym autobusie wszyscy zajmują miejsca siedzące. Czyli dla każdego jest miejsce. Nie tak jak w naszych polskich autobusach, prawda? Rzadko się zdarza, że można tak sobie swobodnie usiąść, szczególnie w godzinie, kiedy oni jadą, tam jest ósma z minutami, czyli do pracy. No wtedy po prostu u nas autobusy, tramwaje i inne środki komunikacji miejskiej są po prostu zatłoczone. A tutaj, jak się okazuje, można się zrelaksować w drodze do pracy. Widzicie, jak w zupełnie inny sposób oni patrzą na dojeżdżanie do pracy. Wcześniej widzimy też ujęcia pozostałych pasażerów i jeśli zwrócicie na to uwagę, żaden z nich nie siedzi w telefonie. Podejrzewam, że to raczej dlatego, że akcja się dzieje w 94, kiedy po prostu nie było jeszcze komórek. Chociaż przecież mamy tutaj jedną komórkę, prawda? Czy ze dwie nawet. Ale no, to były takie pierwsze lata, kiedy ktoś, jakiś tam jeden, wybrana jakaś osoba miała telefon komórkowy. To była jeszcze wielka, wielka rzadkość. W Polsce to chyba nikt nie miał jeszcze wtedy. Więc to było bardzo nowoczesne. Why don't you just drive over these people or something? Don't spit on my bus, Annie.
Such
such a mess.
Don't spit on my bus, mówi kierowca. Spit on to pluć na coś albo na kogoś. No tu wiadomo, że chodzi o raczej przenośnie, czyli nie mów nic złego o moim autobusie. No i on odpowiada tak sobie pod nosem właściwie, such a mess, co za syf. Potem widzimy scenę, jak Jack wali w drzwi autobusu i w tych drzwiach pęka szyba. To nie było w planie, że ta szyba pękła, ale reżyser postanowił zostawić to ujęcie w filmie. No i on tam krzyczy, open up! Open up, czyli otwierać. I teraz po co jest to up? Gdyby krzyknął samo open, to by mogło znaczyć otwórz albo otworzyć. A otwierać, open up, to jest właśnie trochę inne znaczenie tego słowa. To tak jak policja wali do drzwi i właśnie woła open up, otwierać. Także to up, mimo że samo nie ma w sobie znaczenia, jest potrzebne. You scratch this puppy and me and you are gonna have words, you understand? You scratch this puppy, czyli jak tylko podrapiesz, zadrapiesz to maleństwo, bo mówi właśnie o swoim samochodzie. Me and you are gonna have words, czyli ja i ty rozmówimy się. Have words, to się rozmówić. No, śmiesznie to brzmi z ust akurat tego bohatera. Ale no, jest takie wyrażenie. Warto je znać, chociaż dzisiaj rzadko jest używane. Tutaj też właściwie brzmi dosyć zabawnie, że akurat on go używa. I'm a cop! LAPD! There's a bomb! Jack mówi o sobie I'm a cop, czyli jestem gliną, a właściwie jestem policjantem. Cop to po prostu potoczne określenie na policjanta. If everybody will stay in your seats and remain calm, we should be able to defuse the problem. We should be able to defuse the problem. Defuse dosłownie znaczy rozbroić. No i tutaj właściwie to jest dosłownie, przecież siedzą na bombie. And a timer running off a wristwatch.
Watch? What kind of watch?
Gold. Gold band, fairly cheesy.
Wristwatch to zegarek na rękę. Można też użyć samego słowa watch, ale można też powiedzieć wristwatch i to jakby bardziej precyzuje, o jaki zegarek chodzi. W sumie nie pamiętam, czy spotkałam się z jakimś innym zegarkiem, o którym mówi się watch i nie jest to zegarek na rękę, więc właściwie no, nie jest to potrzebne. W sumie my też po polsku mówimy zegarek na rękę, a jak powiem zegarek, no to też wiadomo, że chodzi o na rękę. Natomiast słowo cheesy, czyli taki serowy, to tandetny, taki no, wygląda na tani.
God, we're gonna tip over, we're gonna tip over.
Tip over to przewrócić się, ale tylko jeśli mówimy o czymś dużym, ciężkim, nie o człowieku. Na przykład o szafie, o pojeździe, tak jak tu, że autobus się przewróci. Albo o statku, który przewraca się właśnie na bok.
What is this guy's deal?
A while back he held some people for ransom. Went sour, now he's a little pissed at me.
What is this guy's deal? Czyli o co mu chodzi? Jaki on ma problem? Do kogoś możecie też tak powiedzieć. What is your deal? O co ci w ogóle chodzi? I to właśnie w takim kontekście, że no coś tu jest nie tak i ja nie wiem co.
It'll grease the wheels with the money, man, if you show a little charity. There's still gonna be plenty of us to kill.
Grease the wheels to dosłownie posmarować koła, posmarować jakimś smarem. Grease to też może być tłuszcz taki, no we włosach. Ktoś ma tłuste włosy, czyli greasy hair. Dosłownie to jest posmarować koła, a właściwie to przymilić się, upodobać, przypodobać się, o tak się mówi. Natomiast charity to dobroczynność albo dobre intencje lub litość. Show a little charity. Pokaż trochę litości, pokaż, że masz dobre intencje.
A woman caught in the blast fell. She was pulled under the wheels. This is terrible.
Interactive TV, Jack, wave of the future.
Wave of the future to fala przyszłości. No i zobaczcie, jak to jest niesamowite, że ten film przewidział, że właśnie tak będzie, że telewizja będzie w pewnym sensie interaktywna. Chyba no, nie uwzględniali tego, że będzie internet i to w internecie będziemy sobie oglądać filmy i sami możemy mieć wpływ na to, co i kiedy oglądamy. No ale były takie przymiarki do tego, żeby decydować na przykład, jak się skończy odcinek jakiegoś serialu, choć częściej chyba się tej opcji używa jednak w grach wideo. Tam mamy większy wpływ na to, jak zakończy się historia.
Florida! It's an interchange, there might be an incline. Floor it.
Fine.
Floor it to dosłownie upodłoguj to, bo floor to podłoga. A właściwie tłumaczymy floor it jako dodechy. Czyli floor, ta podłoga, niby jest zrobiona z dechów. Jedna z tych dwóch opcji. Interchange to bezkolizyjny wjazd, a incline to różnica wysokości. No i teraz właśnie będziemy mieli tę scenę, w której autobus po prostu przeskakuje wielką dziurę. No bo ulica jest niedokończona i brakuje tam krótkiego fragmentu drogi. W scenariuszu nie było tej sceny ze skokiem autobusu. To może dziwić, bo to jest dość kluczowa sekwencja w tym filmie akcji. Reżyser wpadł na ten pomysł, jadąc po Los Angeles i zauważył, że brakuje fragmentu drogi I-105. Nakręcono dwa ujęcia, bo za pierwszym razem autobus zbyt łagodnie wylądował, a tak naprawdę ta droga była połączona w momencie, kiedy już to kręcono, tylko że cyfrowo usunięto ten fragment i nawet dodano przelatujące ptaki. Tam widać takie małe stadko białych ptaków, które lecą przez tą dziurę i stąd wiemy, że ta dziura tam na pewno jest. A to proszę, jakie efekty specjalne. I mimo ukończenia budowy, ten fragment drogi nie był jeszcze oddany do użytku, więc ekipa filmowa mogła korzystać z niego bez konieczności zamykania go dla ruchu.
Thank you, Mr. Collins.
Yeah, what was it?
Watch the road. You shouldn't have been a pilot.
I think you missed your calling. Calling to powołanie. Zobaczcie, jak fajnie, że call to jest zawołać, a calling powołanie, też od wołania pochodzi. A całe to zdanie znaczy, chyba minęłaś się z powołaniem. Watch the road. Patrz na drogę. No to wiadomo, to jest to, co byśmy powiedzieli każdemu kierowcy, prawda? Chcielibyśmy, żeby właśnie to robił.
That's my boy Jack. You should be able to circle the runways and buy some time. The choppers can't fly in there, it's restricted airspace.
That's my boy. Dosłownie to mój chłopak, a po polsku mówimy raczej mój człowiek albo moja szkoła. Chopper to potocznie helikopter, co możecie kojarzyć z filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem, który mówi back to the chopper. I restricted, to słowo już też było, przypominam, ograniczony, czyli jest to ograniczona przestrzeń powietrzna. Nakręcono ponad 50 ujęć tego momentu, jak autobus wjeżdża na lotnisko, po to, żeby złapać w tle startujący samolot. Ciekawe, czy w ogóle go zauważyliście, że tam startuje samolot. No ale widzicie, 50 razy to robili. Po to tylko, żeby ta scena wyszła tak, jak reżyser sobie zamarzył. A we wcześniejszej wersji scenariusza autobus wcale nie miał krążyć po lotnisku, tylko po parkingu stadionu drużyny baseballowej Dodgers. Ale produkcji nie udało się zdobyć niezbędnych zezwoleń, więc pojechali na lotnisko. Jeżeli słuchacie tego odcinka z dziećmi, to jest ten moment, żeby zatkać im uszy.
I'm telling you, honey, he's somewhere jerking off.
He didn't have to get on the bus in the first place, Ortiz.
He's somewhere jerking off. Czyli on gdzieś wali konia. Jerk off, walić konia. A potem mamy wyrażenie in the first place, czyli wcale. In the first place to nie jest w pierwszym miejscu, tylko wcale. He didn't have to get on the bus in the first place, czyli wcale nie musiał wsiadać do tego samolotu, nie samolotu. Widzicie, przed chwilą mówiłam o samolotach i mi się teraz myli. Do tego autobusu. Get on the bus, to wsiąść do autobusu, albo jestem w autobusie. I'm on the bus. Mimo, że mówimy w po polsku, to po angielsku używamy słowa on. I to dotyczy wielu właśnie środków transportu, głównie komunikacji miejskiej. Zapytacie w takim razie, no dobra, a jak ja bym faktycznie był na autobusie, to jak wtedy to powiem? To jest bardzo dobre pytanie, choć pewnie wam się to nigdy nie zdarzy, żeby być na autobusie, ale hipotetycznie możemy sobie o tym porozmawiać, czemu nie? Więc na autobusie to byłoby on top of the bus. No, może wam się kiedyś przyda. Także zapamiętajcie tę chwilę.
Can you get a fuel truck to pace us here? We're losing gas.
I'll see what I can find. How much time?
I don't know, 10 minutes? It doesn't look good.
Gotcha. Norwood, get a fuel car out here on the double.
Can you get a fuel truck to pace us here? Co to znaczy pace us? Pace someone to poruszać się w równym tempie albo dotrzymywać komuś kroku. No nie powiemy, że ciężarówka dotrzymuje kroku autobusowi, ale chodzi o to, żeby ona jakby jechała obok niego. Czyli muszą po prostu mieć stały dopływ paliwa, no bo niestety właśnie we're losing gas, czyli tracimy paliwo.
It seemed a little hammy to me to build a bomb out of my precious retirement gift, but... You know, I figured a sign that said Howard Payne would be pushing it.
Hammy, to słowo wygląda trochę jak szynka, czyli ham, znaczy przekombinowane albo przerysowane. A push it, dosłownie wypchnąć to, to przesadzać. Don't push it, nie przesadzaj.
It's getting on to 11 a.m., Jazz. And I think it's gonna be a very pretty day.
It's getting on to 11 a.m., czyli zbliża się godzina 11. Mówią a.m., bo chodzi o 11 rano. Jak się nad tym zastanowicie, to ten film właściwie akcja w tym filmie trwa około 4 godzin. To jest jeden poranek między tam powiedzmy 8 a południem. To znaczy ta główna część, czyli wszystkie sekwencje z autobusem i potem w metrze. No bo to, co się wydarzyło na samym początku, czyli ta winda i ten zamach w wieżowcu, to było kilka dni wcześniej. Albo dzień wcześniej. Nie, musiało to być kilka dni wcześniej, bo oni przecież nie dostaliby tych odznaczeń tego samego dnia. Czyli impreza, na której właśnie byli po dostaniu tych nagród, była dzień wcześniej, a same przygody z bombą przynajmniej kilka dni wcześniej.
He called you a wildcat before I didn't even pick up on it. The bastard's got a camera right in your face. He can see the whole bus. He's been playing me from minute one.
Wildcat to jest jedno słowo, które tak jakby jest połączeniem słów wild i cat, dziki kot, a tak naprawdę wildcat to żbik, czyli jest to pewien rodzaj dzikiego kota. No i to słowo pojawia się w nazwie drużyny koszykówki z Uniwersytetu Arizony, czyli Arizona Wildcats właśnie. He's been playing me. Pogrywa ze mną, bawi się mną. From minute one, czyli od minuty jeden, a więc od pierwszej minuty.
And the other people in jeopardy are of course the passengers of the bus held hostage at the whim of a madman.
Na końcu tu jest wyrażenie at the whim of a madman. Kierowany przez kaprys szaleńca. Whim, zapisywane w, ch i my, to kaprys. Madman, czyli po prostu szalony człowiek, czyli szaleniec.
Remember, no big movements, just look whipped.
That ain't gonna be too hard.
On im mówi look whipped, czyli wyglądajcie na padniętych. Samo słowo whip to bat, czyli macie wyglądać tak, jakby ktoś was zbił batem. Ale rzeczywiście whipped najczęściej tłumaczymy jako padnięty. Jestem padnięta. I'm whipped.
You should take care of it.
Ow! Watch it!
Sorry.
This should take care of it. To powinno wystarczyć. A dosłownie to powinno się tym zaopiekować, albo to powinno załatwić sprawę. No i watch it. Uważaj sobie.
He's so persistent, he always gets his man.
Persistent. To wytrwały albo uporczywy. He always gets his man. Dosłownie zawsze dostaje swojego człowieka. Zawsze łapie złoczyńcę. Złoczyńca to jest takie fajne staropolskie słowo. Tylko w filmach już je chyba usłyszymy, bo na co dzień to nie słyszałam, żeby ktoś mówił o złoczyńcach.
Wouldn't be able to interest you in a bribe, would I? I've got plenty to go around.
Bribe to łapówka, a plenty to go around, czyli mnóstwo do rozdania. Go around, rozdawać. Trudniejsze słówka dla chętnych.
I want reports only, we're in a holding pattern.
To wyrażenie, a holding pattern, najczęściej jest używane, gdy mowa o samolotach albo helikopterach. Be in a holding pattern, czyli jakby być w takim trzymającym, nie wiem, wzorze, szablonie, to tak naprawdę znaczy czekać na lądowanie albo krążyć nad lotniskiem. Tu akurat bohaterowie wcale nie są na lotnisku ani w samolocie, bo jest to scena, w której dowódca wydaje polecenia swoim policjantom, swoim pracownikom, więc ma po prostu na myśli, że oni muszą tutaj jakby czekać na rozwój wydarzeń i to wyrażenie użyte jest właściwie no, metaforycznie, ale najczęściej się go używa faktycznie, kiedy mowa o lotnictwie.
Worthy Briggs, I want you to secure the base area, no one in or out. Everyone else, I want you to affirm building evac.
Affirm building evac. Affirm to potwierdzić, zatwierdzić albo stwierdzić, a evac to jest właściwie skrócenie słowa evacuation, czyli ewakuacja. Wiecie, to są policjanci, oni używają tego swojego żargonu, więc mówią evac zamiast evacuation. Zresztą każda sekunda ma znaczenie, więc nie ma czasu na wypowiadanie całego słowa.
I don't know, maybe couldn't hold his wad long enough. It's a common problem among middle-aged men, so I'm told.
Tutaj słowo wad, zapisywane w ady, użyte jest jako taki żart językowy, powiedzmy, gra słów, no bo jest to pewnego rodzaju pakunek i ten pakunek później też się pojawi, no bo ta bomba będzie zapakowana w pewnego rodzaju pakunek, ale tutaj jest to potoczne określenie na nasienie. He couldn't hold his wad long enough, czyli nie mógł po prostu utrzymać swojego ładunku, swojej broni.
Standard flanking deployment, right? Well, maybe we'll get off on the third floor, huh?
Standard flanking deployment. Flanking to boczny, bo flank to jest tak jakby ta boczna część, a deployment to jest rozłożenie albo rozlokowanie ludzi. Tych słów częściej się używa, kiedy mowa o jakiejś strategii wojskowej albo wojennej. W następnej scenie Harry pije piwo i się oblał. I co mówi?
I need a bib.
I need a bib. Bib, zapisywane bib, to śliniak.
It's my nest egg, Jack. At my age, you gotta think ahead.
Nest egg. Dosłownie nest to gniazdo, a egg jajo, czyli taki jajo w gnieździe. To wyrażenie oznacza zaskórniaki albo pieniądze na czarną godzinę. Niech was nie kusi, jak będziecie chcieli przetłumaczyć czarna godzina, mówić black hour. Takiego czegoś w angielskim nie ma. Nest egg to pieniądze na czarną godzinę.
LA is one large place. Of course you live here, you probably don't notice. I'm such a yokel.
Jeez.
There, I said it.
You know what?
I got gum on my seat. Gum.
Yokel, zapisywane Yokel przez Y, to kmiot albo wsiok. I w tej scenie bohaterka grana przez Sandrę Bullock udaje, że znalazła gumę do rzucia na swoim siedzeniu i dlatego musi się przesiąść, nie chce siedzieć obok tego gościa, który ją zagaduje. I ona zaimprowizowała ten numer, żeby się przenieść na inne miejsce. Tego wcale w scenariuszu nie było. Potem pasażer, który ma na imię Ortiz, widzi z okna autobusu, jak Jack jedzie obok kabrioletem i mówi tak.
Man sure has a hard on for this bus.
Man sure has a hard-on for this bus. Have a hard-on for something. To jest być na coś napalonym. O, chyba tak bym to przetłumaczyła. Bo sam rzeczownik hard-on to jest wzwód. Więc jak powiemy he has a hard-on for it, czyli staje mu na widok czegoś. W następnej scenie Jack zagląda na podwozie autobusu przez otwór w podłodze i podaje telefon pasażerowi. Właściwie fragment tej rozmowy już słyszeliśmy, tak? Czyli tam, kiedy Jack mówił fuck me, a ten bohater jakby relacjonował jego partnerowi, mówiąc oh darn, czyli ojeju. No i tutaj jest jakby początek tego dialogu.
All right, Harry, we're in. Passenger relay. Sir, take this. I want you to tell him what I see.
Passenger relay, czyli pasażer będzie relacjonować. Właśnie relay to relacjonować albo relacja. To słowo może też oznaczać przekazać coś, na przykład informację, albo jest to również sztafeta, gdzie w sumie też sobie przekazujemy tę pałeczkę. I stąd właśnie też jest nazwa znanej sieci kiosków w Polsce. One się nazywają relay właśnie dlatego, że one przekazują informacje.
This guy has no MO. A bomber falls in love with one kind of bomb and they're very monogamous. This guy uses C4, dynamite, different trigger every time and now he throws in this watch.
This guy has no MO. MO, czyli skrót MO, to skrót od modus operandi. Po angielsku powiemy modus operandi, tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin modus operandi. I jest to sposób działania. C4, no co pewnie wiecie, bo oglądacie filmy akcji, czyli C4, to jest amerykański materiał wybuchowy. I czemu on się tak nazywa? Bo on należy do rodziny Composition C, no bo tam było A, B, C, D, a czwórka oznacza czwarty materiał w kolejności produkcji tych kompozytowych materiałów. No, niezbyt kreatywna nazwa, ale przynajmniej krótka i łatwa do zapamiętania. Natomiast słowo trigger, które pewnie znacie, bo mówimy czasami po polsku o tym, że coś kogoś triggeruje, o tym też nagrałem kiedyś odcinek, to jest w tym przypadku zapalnik. A w pistolecie może to być również spust. Pull the trigger to pociągnąć za spust. I tutaj na zdjęciu w ramce na biurku Harry'ego widzimy kobietę, którą jest niby jego żona, a tak naprawdę ta postać to jest żona reżysera o imieniu Trish. Potem widzimy, jak autobus uderza w kolejne samochody i pokonuje ruch na ulicach, a Jack mówi do szefa przez telefon.
Mac, we're boned.
We're boned. Boned, to bym powiedziała, że to mniej więcej odpowiednik tego samego, co screwed. We're screwed. Mamy przesrane.
So if you have a wife and I don't, does that mean I'm expendable?
Hey, what are you talking about, man?
Expendable znaczy zbędny albo niepotrzebny.
Jack, what if I shift into neutral and just keep the engine revving?
Shift into neutral. To jest wrzucić luz. Shift to właśnie zmieniać, na przykład zmieniać biegi, albo gear shift, to jest zmiana biegów w samochodzie. I dlatego właśnie ten klawisz na waszej klawiaturze nazywa się shift, bo on w pewien sposób zmienia funkcję i działanie innych klawiszy. A neutral to jest właśnie bieg neutralny, czyli właśnie luz, tak mówimy potocznie. Rev to obracać się albo pracować o silniku. I to też jest właściwie skrócone słowo revolve albo revolution. Rewolucja to też jest pewnego rodzaju obrót albo wywrót. Wywrót? Jest takie słowo? Mam wątpliwość.
What do you want?
I want money, Jack. I wish that I had some loftier purpose, but I'm afraid in the end it's just the money, Jack.
Lofty to szczytny albo wzniosły, może wam się kojarzyć bardzo słusznie ze słowem loft, bo loft to jest właśnie mieszkanie, które jest bardzo wysokie. Najczęściej powstały w jakimś industrialnym budynku, a in the end to ostatecznie.
I would like large non-sequential bills in two clear plastic bags, unmarked. Can you remember all that?
Non-sequential znaczy nie kolejne numery. Bills to są banknoty, a więc to nie mają być banknoty pochodzące z banku, które mają kolejne numery seryjne, tylko właśnie nie kolejne. A unmarked to nieoznaczone. I on chciał tutaj two clear plastic bags, czyli dwa przezroczyste worki, który będzie widział te pieniądze. Ale potem, jeżeli to zapamiętaliście, tworki wcale nie były przezroczyste, tylko czarne. I jakoś dziwne, że nie nabrał podejrzeń i nie zwrócił na to uwagi, tylko po prostu se te worki wziął.
Okay, we're gonna have to try to bypass the remote current with the battery. Can you find the tripwire for the remote?
I don't know, I got a few choices here.
Bypass to ominąć. Możecie kojarzyć to słowo z operacji bypassów, która też właśnie polega na tym, żeby ominąć tą zwykłą drogę, którą płynie krew, czyli zbudować pewnego rodzaju obwodnicę. Bypass to może być też obwodnica. A tripwire to potykacz, taki drucik, który się rozwija na wysokości kostek albo trochę wyżej. No i właśnie kiedy ktoś się o niego potknie, no to uruchamia cały mechanizm. Tu w tym przypadku będzie to jakiś wybuch.
All right, I'm gonna guess he's not gonna go with standard copper for the remote. That'd be too weak. I'd use a fiber alloy.
Fiber to włókno, a alloy to stop. Stop w znaczeniu stop metali. Więc fiber alloy to może być coś w rodzaju stopu włókien.
Yeah, I know. You're gonna have to cut off the sheath, but don't cut the wire.
Sheath. To słowo zapisujemy jako sheath i w tym przypadku jest to osłonka, no bo mówimy o przewodzie, ale może być to też pochwa, osłona na miecz. Albo na nóż. Rig znaczy przymocować albo unieruchomić. Steering wheel to kierownica. Po polsku mamy jedno słowo, a po angielsku jest to koło do sterowania. Steering wheel. No i gas pedal to po prostu pedał gazu, wiadomo. Get mushy on someone, czyli roztkliwiać się nad kimś, tak się rozmiękczyć. No i tu jest właśnie taki moment, kiedy on się trochę rozmiękcza.
We got 200 eyes on that can. A bird dog in the bag, I'd say he's covered.
Słowo bird dog, właściwie to jest takie dwuwyrazowe wyrażenie, to pies myśliwski, ale tu prawdopodobnie chodzi o markę zapisywaną razem, bird dog. Bird wielką literą i ten człon dog też wielką. I to jest marka sprzętu do śledzenia lokalizacji, czyli tak naprawdę oni mają nadajnik w tej torbie.
Bye, Jack. Punk.
Punk to po amerykańsku cwaniak.
Maybe you better let me have this after all. I'm afraid you're a bit hysterical and you might let this go a mite early.
A mite early to samo co a bit early. Mite to takie raczej dawne określenie, które przetłumaczymy jako ociupinę. Po polsku ociupina to też słowo, którego raczej na co dzień nie użyjemy, ale wiemy co znaczy, nie? Więc to jest mniej więcej ten sam styl. Podczas produkcji filmu skończyły się fundusze, więc testowa publiczność zamiast scen w metrze oglądała zanimowane storyboardy, czyli dosłownie te rysowane ujęcia i tak bardzo im się one spodobały, że studio filmowe w końcu znalazło finansowanie, żeby film ukończyć. To jest niesamowite, że taki film miał za mało kasy, żeby po prostu powstać do końca i mało co by nie powstał. Nie, no moje życie nie byłoby takie samo bez tego filmu.
Hey, buckaroo! It's not because you're a woman, all right?
Buckaroo to amerykańskie określenie, które znaczy albo cowboy, albo cowboyka. Chociaż w sumie powinniśmy chyba powiedzieć cowgirl, prawda? Albo cowboy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, to przecież cowboy, czyli chłopiec od krów. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte, ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Spóźnia ci się zegarek?
Is your watch slow?
Ja tu rządzę.
I'm in charge here.
Brawo.
Way to go.
W autobusie jest bomba.
There's a bomb on a bus.
Do dechy.
Floor it.
To powinno wystarczyć.
It should take care of it.
Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Puść mnie. Let go of me. Co kombinujesz? What are you up to? Miłego dnia. Have a good one. Trzymaj się. Take care. O co ci chodzi? What is your deal? Wrzuć luz i puść kierownicę. Shift into neutral and let go of the steering wheel. Przyspiesz trochę. Speed up a bit. Co za syf. Such a mess. Chyba minęłaś się z powołaniem. I think you missed your calling. Patrz na drogę. Watch the road. Jestem padnięta. I'm whipped. To na czarną godzinę. This is my nest egg. Wyjął miecz z pochwy. He took his sword out of the sheath. Miał tandetny tatuaż na klatce piersiowej. He had a cheesy tattoo on his chest. Niech ktoś mu da śliniak. Someone give him a bib. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz tu te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Puść mnie. Let go of me. Co kombinujesz? What are you up to? Miłego dnia. Have a good one. Trzymaj się. Take care. O co ci chodzi? What is your deal? Wrzuć luz i puść kierownicę. Shift into neutral and let go of the steering wheel. Przyspiesz trochę. Speed up a bit. Co za syf. Such a mess. Chyba minęłaś się z powołaniem. I think you missed your calling. Patrz na drogę. Watch the road. Jestem padnięta. I'm whipped. To na czarną godzinę. This is my nest egg. Wyjął miecz z pochwy. He took his sword out of the sheath. Miał tandetny tatuaż na klatce piersiowej. He had a cheesy tattoo on his chest. Niech ktoś mu da śliniak. Someone give him a bib. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam za poświęcony czas i przepraszam za to, że tak długo nie było odcinka. Próbowałam, mówiąc szczerze, trafić jakoś w dokładną rocznicę premiery tego filmu, 30. rocznicę, która odbyła się latem 94. No lato już nam się trochę skończyło, ale no przynajmniej zdążyłam w tym roku. Także to zawsze coś. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy też lubicie ten film. Myślę, że jest to jeden z mniej docenianych filmów w Polsce. Mało kto mówi, że to jeden z jego ulubionych. Ja tak mówię. I ciekawa jestem Waszych wrażeń. Ile razy go widzieliście? No bo ja dużo, ale wiecie, tam jest Keanu, tam jest Sandra. To są moi ulubieni ludzie, więc pewnie też mam jakiś sentyment do niego. No i kiedy oglądałam ten film, miałam 14 lat, a wtedy wszystko było dla mnie ważne. To jest po prostu taki wiek. Także do następnego razu. Mam nadzieję, że prędzej niż za kilka miesięcy. I zostawiam Was z chwilą relaksu.